Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki The Road Less Traveled, czyli Droga Rzadziej Przemierzana, M.
Scotta Pecka. To klasyczna książka z pogranicza psychologii popularnej, refleksji etycznej i duchowości. Po raz pierwszy opublikowana w 1978 roku w wydaniu rocznicowym została uzupełniona o nowe wprowadzenie autora. Peck, psychiatra, nie obiecuje szybkiej recepty na szczęście.
Stawia raczej wymagającą tezę, że życie jest trudne, a dojrzewanie zaczyna się od uznania tego faktu. Następnie przedstawia cztery części swojej koncepcji rozwoju: dyscyplinę, miłość, wzrost i religię oraz łaskę.
Książka analizuje, jak człowiek może mierzyć się z problemami, brać odpowiedzialność za własne wybory, odróżniać miłość od zależności i szukać prawdy o sobie. Jej celem jest opisanie rozwoju psychicznego oraz duchowego jako długiego procesu, wymagającego wysiłku, uczciwości i gotowości do zmiany. To nie jest podręcznik kliniczny, lecz szeroko zakrojony esej o dojrzałym życiu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, akceptacja trudności jako punkt wyjścia do rozwiązywania problemów. Peck otwiera książkę zdaniem, że życie jest trudne. Nie chodzi mu o pesymizm ani o zaprzeczanie radości, lecz o korektę nierealistycznego oczekiwania, że dojrzałe życie powinno być wolne od frustracji, konfliktów i strat. Według autora problemy są nieuniknione, a cierpienie często wynika dodatkowo z prób ich ignorowania. Gdy człowiek zaprzecza trudności, może odkładać decyzje, przerzucać winę na innych albo szukać natychmiastowej ulgi. Problem nie znika, lecz zwykle narasta i ogranicza zdolność do działania. W tym ujęciu uznanie realności problemu jest pierwszym aktem sprawczości. Pozwala oddzielić to, na co nie ma się wpływu, od tego, co wymaga konkretnej odpowiedzi. Peck nie przedstawia bólu jako wartości samej w sobie.
Twierdzi raczej, że konstruktywne przeżycie nieuniknionego dyskomfortu jest ceną uczenia się, zmiany i rozwiązywania życiowych zadań. To stanowisko odróżnia książkę od poradników opartych na obietnicy stałego dobrego samopoczucia. Autor proponuje perspektywę bardziej wymagającą,
do której wewnętrzna stabilność nie polega na unikaniu cierpienia, ale na rozwijaniu zdolności, by przechodzić przez nie bez ucieczki od odpowiedzialności. Po drugie, cztery narzędzia dyscypliny. Od odraczania nagrody po równoważenie racji, dyscyplina jest dla Pecka podstawowym zestawem narzędzi służących do rozwiązywania problemów. A nie systemem kar, ani sztywną samokontrolą dla samej samokontroli. Autor wyróżnia cztery jej elementy. Pierwszy to odraczanie gratyfikacji, czyli gotowość, by najpierw wykonać trudne lub nieprzyjemne zadanie, a dopiero potem korzystać z przyjemności. Mechanizm jest prosty. Chwilowy dyskomfort może chronić przed większym kosztem w przyszłości. Drugi element to przyjmowanie odpowiedzialności. Peck sprzeciwia się zarówno automatycznemu obwinianiu siebie za wszystko, jak i nawykowi obarczania innych za własne decyzje. Chodzi o możliwie trafne rozpoznanie swojego udziału w sytuacji. Trzecim narzędziem jest oddanie prawdzie. Wymaga ono ciągłego korygowania obrazu rzeczywistości, nawet gdy fakty naruszają wygodne przekonania o sobie, relacji lub świecie. Ostatnie narzędzie, równoważenie, oznacza zdolność do godzenia konkurencyjnych wartości i uwzględniania złożonych okoliczności. Czasem potrzebna jest stanowczość, czasem ustępstwo, a dojrzałość polega na rozpoznaniu proporcji. Te cztery praktyki tworzą spójny model, ponieważ decyzje są lepsze wtedy, gdy nie są dyktowane wyłącznie impulsem, obroną ego ani uproszczonym osądem. Po trzecie, miłość jako świadome działanie wspierające rozwój, a nie samo uczucie. Najbardziej rozpoznawalna definicja Pecka ujmuje miłość jako wolę rozszerzania własnego. Ja po to. By wspierać duchowy rozwój własny albo drugiej osoby. Definicja jest celowo wymagająca. Przesuwa uwagę z intensywności przeżyć na trwałe działanie, wybór i odpowiedzialność. Autor odróżnia miłość od zakochania, pociągu oraz zależności emocjonalnej. Zakochanie może zbliżyć ludzi, ale jego euforia z natury nie jest stałym fundamentem relacji. Podobnie silna potrzeba bycia potrzebnym lub lęk przed samotnością nie muszą oznaczać troski o dobro drugiego człowieka. W praktyce miłość u Petka nie oznacza pobłażania. Rodzic, partner czy przyjaciel może wspierać rozwój drugiej osoby także przez stawianie granic, uczciwą rozmowę i odmowę podtrzymywania zachowań szkodliwych. Taka postawa wymaga pracy nad sobą, ponieważ łatwiej jest szukać chwilowego spokoju niż podejmować trudne rozmowy. Autor podkreśla też, że troska o rozwój innych nie może opierać się na zaniedbaniu własnej integralności. Miłość własna i miłość do innych nie są tu przeciwieństwami, gdyż obie zakładają szacunek dla realnych potrzeb i granic. Dzięki temu książka podważa popularne utożsamienie miłości z romantycznym uniesieniem, proponując zamiast niego etyczną koncepcję relacji. Po czwarte, prawda, religia i korygowanie własnego obrazu świata. W części poświęconej wzrostowi i religii Peck łączy rozwój psychiczny z duchowym. Nie przedstawia religii wyłącznie jako zbioru deklaracji lub przynależności instytucjonalnej. Interesuje go przede wszystkim to, jak ludzie budują mapy rzeczywistości, czyli przekonania o sobie, innych, cierpieniu, dobru i sensie. Takie mapy są potrzebne, bo pomagają interpretować doświadczenie, lecz mogą stać się źródłem problemów, jeśli człowiek broni ich mimo faktów. Autor traktuje poszukiwanie prawdy jako proces nieustannej rewizji. Wymaga on gotowości do dostrzeżenia własnych uprzedzeń, błędnych założeń i mechanizmów obronnych. To może być bolesne, ponieważ zmiana poglądu bywa odbierana jako utrata bezpieczeństwa lub tożsamości. Peck uważa jednak, że bez tej pracy nie ma ani dojrzałości emocjonalnej, ani autentycznej duchowości. Drepstrzy w tym sensie wiara nie powinna zwalniać z myślenia i sprawdzania własnych przekonań. Warto czytać tę część ze świadomością, że język autora wyrasta z jego osobistej, wyraźnie religijnej perspektywy. Nie każdy odbiorca przyjmie jej założenia. Nadal użyteczna pozostaje jednak jego obserwacja psychologiczna, że człowiek rozwija się wtedy, gdy potrafi aktualizować swój obraz świata zamiast naginać rzeczywistość do wygodnych odpowiedzi. Na koniec, łaska i nieświadomość jako granice świadomej kontroli nad rozwojem. Ostatnia część książki wprowadza pojęcie łaski. Peck opisuje je jako działanie siły wykraczającej poza świadomą wolę człowieka, która może wspierać jego rozwój. Łączy ten temat z nieświadomością, snami, intuicją i doświadczeniami, których nie da się łatwo wyjaśnić prostym rachunkiem decyzji. Nie rezygnuje przy tym z wcześniejszego nacisku na dyscyplinę. Przeciwnie, jego koncepcja zakłada napięcie między osobistym wysiłkiem a uznaniem, że nie wszystko w przemianie psychicznej podlega pełnej kontroli. Ta część wyraźnie odróżnia książkę Pecka od świeckich poradników samorozwoju opartych wyłącznie na technikach zarządzania zachowaniem. Autor sugeruje, że ludzie mogą tworzyć warunki dla rozwoju przez uczciwość, pracę nad problemami i relacje oparte na miłości, ale nie są w stanie całkowicie zaprogramować rezultatów. Dla czytelników religijnych łaska będzie miała znaczenie teologiczne. Dla osób niereligijnych może być metaforą ograniczeń samowystarczalności oraz znaczenia procesów nie w pełni świadomych. Ta otwartość ma też ograniczenie. Peck formułuje część wniosków z dużą pewnością, choć nie wszystkie mają charakter naukowo weryfikowalny. Najbardziej wartościowe jest więc odczytanie łaski nie jako dowodu empirycznego, lecz jako zaproszenia do pokory wobec złożoności ludzkiej zmiany. Podsumowując, droga rzadziej przemierzana będzie szczególnie wartościowa dla osób, które szukają wymagającej refleksji nad odpowiedzialnością, relacjami i rozwojem wewnętrznym. A nie zestawu szybkich technik poprawy nastroju, mogą skorzystać z niej czytelnicy zainteresowani psychologią popularną. Rodzice i partnerzy próbujący lepiej rozumieć granice między troską a zależnością, a także osoby rozważające związki między zdrowiem psychicznym i duchowością. Jej praktyczny pożytek wynika zwłaszcza z prostego, lecz konsekwentnego schematu: najpierw rozpoznać problem, potem przyjąć własny udział w sytuacji, skonfrontować się z faktami i wytrzymać konieczny dyskomfort. Książka wyróżnia się na tle wielu tytułów rozwojowych tym, że nie przedstawia samorealizacji jako produktu pozytywnego myślenia. Peck łączy język psychiatrii z normatywną wizją charakteru, w której prawda, dyscyplina i miłość są praktykami, a nie nastrojami. Jednocześnie nie jest to pozycja neutralna światopoglądowo. Jej religijne odniesienia, tradycyjny język wartości oraz część szerokich uogólnień warto czytać krytycznie. Pamiętając o czasie powstania książki i rozwoju współczesnej psychologii, Mimo tego ograniczenia pozostaje ona wpływowym klasykiem, ponieważ stawia pytania, których wiele poradników unika, jak odróżnić wsparcie od uzależniania, wolność od impulsywności oraz autentyczny rozwój od wygodnego unikania problemów. Najlepiej traktować ją jako filozoficzno-psychologiczny przewodnik do refleksji, nie jako substytut psychoterapii czy profesjonalnej pomocy w kryzysie. Jeśli chcesz nas wesprzeć M.
Scott Peck, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.